Witamy Was po długiej nieobecności w dekompresorze w ramach kina. Jest ze mną Magda Maksymiuk.
I Sebastian Tetel, jak zawsze.
Tak, nie było nas przez pewien czas, ale to nie znaczy, że nie znaczy, że próżnowaliśmy. Byliśmy na dwóch ważnych festiwalach. To był Warszawski Festiwal Filmowy, 30. edycja, oraz Magda miała przyjemność pojechać do Wrocławia i obejrzeć większość filmów z programu American Film Festival.
A Sebastian pojechał do Gdyni specjalnie właśnie na zaproszenie tamtejszego festiwalu i dzisiaj podzielimy się naszymi wspomnieniami z tych festiwali, bo rzeczywiście to były bardzo bogate dwa miesiące w kinie, no i też świetna zapowiedź tego, czego możemy się spodziewać w kinach już niebawem, bo większość z tych filmów, które widzieliśmy i uznaliśmy za dobre, raczej trafi.
Miejmy nadzieję, że trafi. Na pewno zwycięzcę festiwalu warszawskiego będziecie mogli oglądać w styczniu w kinach. Film zrobił furorę, to wiemy.
Ale to tak, bo mówimy generalnie o filmie Co robimy w ukryciu, bo to jest zwycięzca publiczności.
Tak, no to wszyscy oczywiście już wiedzą, było to bardzo, bardzo dobrze nagłośnione. To może to usystematyzujemy. 30. edycja Warszawskiego Festiwalu Filmowego niedawno się skończyła. My z Magdą mieliśmy przyjemność oglądać tyle filmów, ile się dało.
Ile można, tak.
Na nas wrażenie zrobił chyba największy film Timbuktu. Film z bardzo egzotycznego kraju, bo z Mauretanii. Ja szczerze mówiąc nie byłem wcześniej zaznajomiony z kinematografią tego państwa. Natomiast no, czuję teraz silną potrzebę po tym, co twórcy nam zaprezentowali. Timbuktu to jest film, który można streścić chyba najprościej poprzez współegzystencję mieszkańców tytułowej wioski Timbuktu z dżihadystami. Ci dżihadyści, udało się, przejęli kontrolę nad tą wioską i wprowadzili pewne dość represyjne reguły. Mianowicie takie, że nie można słuchać muzyki, kobiety powinny być prawie całkowicie zakryte, no i jeszcze szereg innych nakazów, które utrudniają codzienne życie. I to jest taki zalążek tak naprawdę tej fabuły, bo główną jak dla mnie wartością tego filmu jest to, że on jest całkowicie nieprzewidywalny pod kątem samej narracji. Tak naprawdę główny wątek, który się tutaj pojawia, czasami rozchodzi się w poboczne epizody i mimo to, że znaczy, może początkowo wydawać się, że one nie mają jakiejś korelacji, ale później no, fantastycznie splatają się w całość, no, co robi piorunujące wrażenie.
Dla mnie to też bardzo ważne skontrastowanie tych ogólnych reguł panujących w danej społeczności z tymi drobnymi regułami, które panują w małej rodzinie, w właśnie tej, którą ja uważam za głównych bohaterów, chociaż wiadomo, że w tym filmie jest dużo więcej postaci na pierwszym planie. No i rzeczywiście konfrontacja tej jednej jednostki rodzinnej składającej się z trzech osób naprzeciwko właśnie całego tego systemu prawa szariatu i bardzo zresztą restrykcyjnego prawa panującego w tej wiosce, zrobiło na mnie też generalnie kolosalne wrażenie. No i rzeczywiście ten reżyser Abderrahman Sissako, który dostał nagrodę jury ekumenicznego w Cannes, potwierdza swoją wysoką formę. I właśnie tutaj w tym filmie i też dzięki temu, że mogliśmy zobaczyć ten film na Warszawskim Festiwalu Filmowym, ta kinematografia troszkę nam jest przybliżona, ale też te akcenty, prawda, takie zupełnie inne, zupełnie nam nieznane, łącznie z tą wspaniałą przyrodą dziewiczą, którą tam też obserwujemy od samego początku, od tej perspektywy biegnącej antylopy, prawda? Tak. To jest rzeczywiście też niesamowita perspektywa i rzeczywiście jak dla mnie coś bardzo egzotycznego, ale też bardzo wartego zauważenia. Podobnie jak inny film, którego my akurat razem nie widzieliśmy, ale jeszcze na tym festiwalu widziałam Koczownicze dzieciństwo, film o małych tak samo społecznościach plemion koczowniczych i tutaj też skonfrontowanie tej dzikiej przyrody z młodzieżą, jakby, która zamieszkuje i Mongolię, i Tybet, i jeszcze kilka innych miejsc, to też jest coś, co ja znalazłam, jakby dla mnie jest taką bezpośrednią konfrontacją też z Timbuktu. I rzeczywiście Timbuktu, film z Cannes, prosto do Warszawy, film, który mam nadzieję zgromadzi też odpowiednio dużo chętnych dystrybutorów, żeby ten film pojawił się w kinach. Także to jedno. Drugie, co widzieliśmy razem, to oczywiście zwycięzca Grand Prix Festiwalu, czyli Trumna w górach. To jest chińska propozycja, która podąża trochę za tym nurtem generalnie patrzenia kina europejskiego i w ogóle dystrybucji kinowej w stronę Azji. No i rzeczywiście ta Trumna w górach w reżyserii Shin Yukun zrobiła na nas odpowiednio duże też wrażenie, chociaż przez pierwsze pół godziny w zasadzie nie wiadomo było, dokąd to wszystko zmierza.
Dokładnie, ja miałem duży, czy może nie problem, ale ja byłem przekonany, że to jest dramat, że ten film pokazuje, pierwszy wątek jest związany z niechcianą ciążą, nie będę może zdradzał jego rozwoju, natomiast pokazuje warunki ekonomiczne dwójki ludzi, pokazuje to, jak chcą uciec z dala od swojej rodziny, no i wydaje się, że dalej kolejne wątki, kolejne perypetie tych bohaterów będą klarowały pewien dramat, co patrząc na kino chińskie pewnie będzie w ogóle jakąś panoramą całego z tego społeczeństwa. Natomiast wraz z upływającym czasem okazuje się, że ten film jest czarną komedią i to przed nią. Jestem kapitalne w użyciu humoru. I co najlepsze w tym filmie, wydaje mi się, że on powinien dostać też nagrodę za scenariusz. Ten scenariusz fantastycznie się zazębia. Tam kolejne wątki są oglądane oczami innych postaci i jest na nie rzucane nowe światło i to światło komediowe.
Tak, tam jest bardzo dużo warstw i naprawdę jak konfrontujemy po raz pierwszy się z tymi postaciami wszystkimi, to być może rzeczywiście trudno jest sobie to poskładać, natomiast oczywiście to wszystko dąży do takiego bardzo klarownego, bardzo uporządkowanego finału i rzeczywiście no, nie sposób odmówić twórcom konsekwencji, to jest rzeczywiście jeden z takich lepiej napisanych filmów. Gdyby była tylko nagroda za scenariusz na warszawskim filmowym, myślę, że na pewno mieliby duże szanse, a tak muszą się zadowolić Grand Prix, zresztą no, wróżymy bardzo dużo też temu filmowi, ze względu na to, że choćby w zeszłym roku zwyciężyła Ida, wiele oczywiście osób się tego spodziewało. Dzisiaj Ida jest jednym z głównych kandydatów do nagrody oczywiście Oscara w kategorii nieanglojęzycznej, także Trumnę w górach też myślę, że możemy polecić. Oglądaliśmy ostatniego dnia z zachwyconą publicznością na największej sali, także myślę, że na pewno już słowo poszło w świat i to będziemy oglądać.
Miejmy nadzieję.
Miejmy nadzieję. I teraz myślę, że możemy, to teraz ja chwilę powiem tylko o tym wspaniałym nowozelandzkim filmie, który zwyciężył nagrodę publiczności. To jest film Co robimy w ukryciu w reżyserii Jemaine'a Clementa i Taiki Waititi, który zresztą zagrał tam główną rolę i to jest generalnie prześmieszny film o wampirach. Ja naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, bo to jest film zrobiony trochę w stylistyce mokumentu, gdzie mamy do czynienia z grupą wampirów, które sobie żyją wspólnie i wynajmują razem mieszkanie. Coś niesamowitego. I każdy z nich ma określone obowiązki, prawda? Muszą je przestrzegać. Tak samo kumplują się z innymi wampirami z okolicy, nie lubią się z gangiem jakichś wilkołaków i to jest w ogóle naprawdę niesamowite, w jakim kierunku zmierza wyobraźnia twórców. I zdecydowanie zasłużona nagroda. Z tego co wiem, to już naprawdę od pierwszego pokazu tego filmu wiadomo było, że to jest jeden ze zdecydowanych faworytów. Także premiera w styczniu. Myślę, że możemy na pewno polecić.
Tak, na polskich ekranach mogliście też oglądać poprzedni film tej dwójki. To był Orzeł kontra rekin. Też świetna komedia pokazująca takie abstrakcyjne poczucie humoru. Także z tego co mówisz, Magda, zostało ono podtrzymane. No i w końcówce stycznia będziemy mogli ten film w kinach obejrzeć. Ja też chciałem się zapytać ciebie, bo filmem otwarcia tego festiwalu były Mapy do gwiazd Davida Cronenberga. Film też prosto z Cannes do Warszawy.
Tak.
I jestem ciekaw twojej opinii, ja niestety tego filmu nie widziałem.
Rzeczywiście była mała szansa w sumie, bo ten film był pokazywany dla publiczności tylko raz. Natomiast to jest moim zdaniem film dobrze zrealizowany, zresztą wyreżyserowany przez Davida Cronenberga. To jest jego pierwszy film zrealizowany w całości w Stanach Zjednoczonych, ale jest to niestety film nierówny. To jest film, który jakby zachwyca pomysłem i tym, że Cronenberg chciał ukazać Hollywood i ten cały blichtr, ale z zupełnie innej strony, to znaczy od właśnie z perspektywy osoby, która jest z zewnątrz, ale ma pewnych znajomych czy rodzinę właśnie w kręgach tych dobrze usytuowanych rodzin hollywoodzkich, no ale jednak cały czas czegoś temu filmowi brakowało. Na pewno popisowa rola Julianne Moore, którą właśnie teraz widzimy, to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Zresztą rozmawiałam z producentem tego filmu, który powiedział, że będą się starali twórcy zgłosić też Julianne Moore na pewno do jakiejś nagrody. Czy będzie to Oscar, to jeszcze zobaczymy. Ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Julianne Moore daje tutaj popis swoich aktorskich możliwości i to na pewno jest rola, na którą warto zwrócić uwagę. Podobnie całkiem niezły Robert Pattinson, którego ja trochę skreślałam wcześniej, ale on już się pojawił wcześniej u Cronenberga w Kosmopolis.
Cronenberg tak naprawdę go wyciągnął z tego,
tak mi się wydaje,
zmierzchowego padołu.
No, dał mu drugie życie i ten film może właśnie ze względu na... I zresztą twoja ulubiona Mija Wasikowska też jest...
Fantastyczna, na pewno była fantastyczna,
myślę,
chociaż
była, rzeczywiście, to było bardzo ciekawe rzeczywiście, co pokazała. Natomiast tak jak mówię, że jest to film, który wobec którego miałam na pewno dużo większe nadzieje, szczególnie po Cannes. On był później też pokazywany jeszcze na American Film Festival. Natomiast... mimo świetnego aktorstwa, troszeczkę jednak kuleje w tej warstwie scenariuszowej. Najpierw właśnie rzeczywiście rozpędza się bardzo szybko i później trochę atmosfera siada, aczkolwiek na pewno ciekawa jest to perspektywa, szczególnie właśnie biorąc pod uwagę, że Cronenberg jest Kanadyjczykiem, który przygląda się temu świadkowi od wielu lat, ale jednak nigdy nie był jego częścią. Także to jest coś na pewno, na co warto zwrócić uwagę. Jeszcze możemy tylko wspomnieć o dwóch filmach, o których chyba chcieliśmy, o Brudzie i o oczywiście The Drop, tak, czyli Brudny Szmal, ale to są filmy, które zobaczymy w kinach. W zasadzie Brud już jest,
Brud już jest na ekranach
naszych kin i to są rzeczywiście dwa bardzo dobre filmy. Właściwie z tej kategorii filmów, które można zobaczyć, prawda, bez jakichś tam artystycznych inklinacji, ale generalnie myślę, że Brud jest popisową rolą Jamesa McAvoya, który wychodzi z tych przyjemnych ról, czy też z blockbusterowych ról i teraz gra kogoś po zupełnie innej stronie barykady. Także rzeczywiście popisowy występ McAvoya,
tak,
w tym filmie.
Tak, on tutaj przypomina legendarnego złego porucznika z filmu Abla Ferrari. No i dociska pedał, aż nie byłem w stanie w pewnych momentach uwierzyć, że McAvoy może coś takiego zagrać. On jest też, tam to zło przez niego przenika. Jest to adaptacja powieści autora...
Tak, Irvina Welsha właśnie, to jest zresztą Trainspotting, dokładnie. I kilku tam, wiadomo, innych filmów, większość jego książek była adaptowana. Natomiast film reżyserii Johna S. Barda, rzeczywiście zresztą reżyser sam wspominał, że McAvoy, żeby zagrać takiego złego człowieka, pił chyba pół litra whisky na każdym etapie pracy nad tym filmem, w każdym dniu zdjęciowym. I to rzeczywiście widać, on jest niesamowicie zniszczony. Ale także i ten film, jak dla mnie, mógłby się skończyć 10 minut wcześniej. Nie powiem, o co dokładnie chodzi, ale...
Tak, a ja muszę ci powiedzieć, że ostatnie cięcie montażowe mi się na przykład bardzo podobało. Ciężko tutaj mi to zdradzić, natomiast ten film jest bardzo fajnie urwany. I to nie w taki irytujący sposób, a taki dość ciekawie kontrastujący to, co jest pokazane przez cały ten film. No i też to drugie dno tego bohatera, tak, ta jego trauma z przeszłości. Co do The Drop...
To tylko pokrótce, że to jest jedna z ostatnich ról Jamesa Gandolfiniego. Ten film też niedługo, już w listopadzie w kinach. Świetna rola Toma Hardy'ego, który gra ze szczeniakiem. I myślę, że to jest w sumie najlepsze podsumowanie też tego filmu. To jest gangsterskie kino. Myślę, że to jest film, który chętnie zobaczycie w piątek albo w sobotę wieczorem i na pewno będziecie się dobrze bawić.
Tak, to jeszcze tylko jedno słowo powiem, że to jest film reżysera Głowy Byka, o którym rozmawialiśmy w Dekompresorze. Był to jeden z tematów drugiego obiegu. Reżyser, nie chcę brzydko powiedzieć, że awansował, natomiast zrobił film w Stanach i z tego co słyszałem od Magdy, jest to film udany. To jeszcze może słowo o Chłodzie w lipcu. To jest film z Michaelem C. Hallem, którego na pewno kojarzycie z serialu Dexter. Ten film jest takim thrillerem, w którym oprócz Michaela C. Halla pojawia się Sam Shepard i Don Johnson.
No, oczywiście, Miami Vice.
Dokładnie, ale tutaj muszę przyznać, że w ciekawej, dość mrocznej roli. Film ten moim zdaniem wyróżnia się ukazaniem scen przemocy i one są tutaj bardzo intensywnie i ciekawie zaaranżowane. No i to tak naprawdę ten film już zaczyna się jak u Hitchcocka z takim naprawdę mocnym trzęsieniem ziemi. Nasz bohater dokonuje zabójstwa w obronie własnej. Tak naprawdę nie wiadomo kogo. Kogoś, kto próbuje albo go okraść, albo nawet zabić, po prostu włamuje się do jego domu. No i to, to, co tak naprawdę w większości thrillerów kończyłoby film, tutaj go zaczyna. Później jest szereg dość zaskakujących zwrotów akcji, prowadzących do pewnego punktu, który może wydać się zbieżny z takim filmem jak 8 mm, w którym grał Nicolas Cage. Natomiast myślę, że rozwiązuje te wątki trochę lepiej. Także...
A wiesz, dla mnie to w ogóle była świetny, to był w ogóle świetny pastisz w ogóle takich filmów kryminalnych. Wiesz, że u mnie na sali po prostu ludzie naprawdę w pewnych momentach się śmiali, szczególnie jak był Don Johnson właśnie na ekranie i wiadomo było, że on wychodząc z tej swojej wielkiej czerwonej fury o tych ostrogach niemalże i taki, wiesz, taki zupełnie nonszalancki, wychodzący i załatwiający wszystko własnymi rękoma i kilka jeszcze innych momentów w tym filmie sprawiało, że rzeczywiście ja miałam takie wrażenie, że twórcy trochę mimo tego całego bardzo poważnego nastroju jednak puszczają w pewnych momentach oko do widza, że to nie jest wszystko tak do końca na serio. To znaczy oczywiście zbrodnia jest na serio, ale wykonanie, jakby ta igraszka z gatunkiem, to była rzeczywiście troszeczkę taka z przymrużeniem oka. Ja miałam takie wrażenie i myślę, że trochę widzów ze mną też. Ale to zostawimy, myślę, że do oceny każdemu, kto sobie będzie chciał ten film zobaczyć.
Tak, na pewno nie wiem, czy on się pojawi w dystrybucji, bo to jest film z 2013 roku. Natomiast warto go szukać. Na pewno został wydany już w Stanach na Blu-rayu i na DVD, więc możecie to sprawdzić.
No to teraz opowiedz o Gdyni. Mnie tam nie było, ale pogoda podobno nie była jakaś wyjątkowo?
W Gdyni było pięknie, było słonecznie. To, co Gdynię łączy z Warszawskim Festiwalem Filmowym, to jest fotograf. To jest film Waldemara Krzystka, który kończył Warszawski Festiwal Filmowy, a który znalazł się w konkursie głównym festiwalu w Gdyni. Jest to film zaskakujący, bo po twórcy Małej Moskwy można się było spodziewać jakichś dramatów bądź melodramatów, natomiast to jest rasowy thriller. Thriller bardzo dobry, to muszę przyznać, i tym większe jest zaskoczenie, ponieważ on wychodzi z bardzo ciekawego punktu. Pokazuje nam mordercę, który nie może mówić własnym głosem, który naśladuje do perfekcji głosy innych osób. Wystarczy tak naprawdę jedno słowo, jedno zdanie, on imituje perfekcyjnie sposób wypowiadania się i samą modulację głosu. Śledztwo, które jest prowadzone w większości po stronie rosyjskiej, bo tak naprawdę ten film jest niemal w całości nagrany po rosyjsku. Tam wątek polski pojawia się w Legnicy, do której Krzysztof po raz kolejny wraca. Po raz kolejny po Małej Moskwie między innymi. I to śledztwo zahacza tak naprawdę tylko Polskę. Jednym z aktorów, który nie pełni rolę śledczego po stronie polskiej, jest Adam Woronowicz. To śledztwo przybiera dość niejednoznaczne konotacje i to związane z samą Rosją i ze stosunkami polsko-rosyjskimi. Natomiast jest to świetnie zrobiony thriller, który posiada drugie dno, co jest niemalże oksymoronem, jeżeli chodzi o to, co widzimy na sali, gdy jest puszczany polski film. Krzysztofowi się udało i to muszę przyznać. Także ten film przez moment był nawet faworytem do zwycięstwa w Gdyni. On stał w rankingach bardzo wysoko. Niestety wyjechał z Gdyni praktycznie bez nagród, ani aktorskich, ani scenariuszowych, co tutaj było silnie podkreślane, bo ten scenariusz jest bardzo precyzyjny i bardzo ciekawie rozpisany. Także fotograf ma jeszcze jeden problem. Oprócz tego, że jest dobrym lub nawet bardzo dobrym filmem, to będzie miał bardzo ciężkie, bardzo duże problemy z dystrybucją i w Polsce i w Rosji. No w Rosji już, z tego co powiedział reżyser na konferencji prasowej, został uznany za antyrosyjski. Natomiast w Polsce z racji tego, że w większości dialogi są po rosyjsku, ciężko znaleźć dystrybutora, bo rosyjskie filmy mają u nas ciężko. Także jest pewien impas z tym filmem. Nie wiadomo, czy i kiedy on w ogóle się na polskich
stronach pojawi. Z tego co słyszałam, możliwa data premiery to jest gdzieś koło marca. Ale nie jestem pewna, który to byłby dystrybutor, ale takie słuchy chodziły na warszawskim w każdym razie, że może być...
Podobno to miał być next film, natomiast na razie jeszcze nikt tego nie zaryzykował. Jakieś rozmowy są prowadzone, natomiast z tego, co ja z kolei słyszałem w Gdyni, jest to etap bardzo niezaawansowany.
Przejdziemy teraz do zwycięzcy festiwalu w Gdyni.
No ja bym jeszcze chciał powiedzieć, bo ten program w Gdyni był bardzo ciekawy. Co do zwycięzcy, no to tak naprawdę było wiadomo już po projekcji że wygrają bogowie Łukasza Palkowskiego. Natomiast pominięte zostały dwa bardzo ciekawe filmy typowo autorskie. Film Grzegorza Królikiewicza, Sąsiady, i film Onirika Psiepola Lecha Majewskiego. Te dwa filmy całkowicie odróżniały się od tego, co było w Gdyni prezentowane, bo w Gdyni w większości w tym roku było festiwalem tak naprawdę kina gatunkowego, co też było ogromnym zaskoczeniem, bo i był Kryminał Jeziorak, i Zwycięzca właśnie Bogowie, to też jest film gatunkowy, taka amerykańska biografia. Także większość tych filmów rozgrywała się gdzieś na obszarze kryminału, thrillera, sensacji, komedii, a te filmy szły całkowicie pod prąd. Szczególnie film Sąsiady Królikiewicza, który ma taką formę, że podczas projekcji na sali, w której ja byłem, 50% osób wyszło już po 20 minutach. Natomiast to jest film bardzo intrygujący i formalnie jest pięknie sfotografowany film. No i też pokazujący takich ludzi, których wszyscy wypierają. Ludzi, którzy gdzieś są za taką szczeliną, do której nikt nie zagląda. Także wielka szkoda, że całkowicie zostali pominięci Królikiewicz i Majewski. Co do nagród, oprócz Triumfatora, czyli Łukasza Palkowskiego, Srebrne Lwy dostał Wojciech Smarzowski, który był dotychczas pomijany chyba we wszystkich konkursach związanych z Gdynią, za film Pod Mocnym Aniołem. Nagroda aktorska trafiła do twórców Miasta 44. To jest Zofia Wichłacz, debiutująca.
Tak, debiutująca chyba jako 17-latka, wydaje mi się.
Tak, fantastyczna dziewczyna, to muszę przyznać. Była w takiej roli, z której praktycznie wydawało mi się, że nic się nie da wycisnąć. Naprawdę pokazała bardzo naturalne odruchy. Nie wiem, czy to jest zasługa takiej energii debiutanta, czy...
Może atmosfery na planie, wiesz, też reżyser przecież jest młodym przecież nie debiutantem, ale młodym narybkiem, powiedzmy, naszej szkoły reżyserskiej, jeśli można tak powiedzieć. Może wszystko razem. Mi się też podobała jej rola i myślę, że zasłużona. No na pewno onieśmielona jest, podejrzewam, tą rolą też za debiut szczególnie. Myślę,
Tak. Ona też to przyznaje w wywiadach. Natomiast życzymy jej wszystkiego najlepszego. Ma niesamowity talent. Co do Miasta 44, to był chyba film, który najbardziej polaryzował i to jest niedziwne, bo on łączył w sumie wszystkie gatunki praktycznie. Tam są sceny typowe z kina wojennego, sceny, które nawet są zapożyczane z gier wideo. Ta kamera z first person shooterów jest przejęta w kilku scenach, a nawet horroru. Natomiast Komasa miał duży problem z utrzymaniem, tak powiem, prostej linii zachwytów. Właśnie ze względu na sceny, które części widzów i krytyków wydały się mocno efekciarskie. Co do całości, na pewno imponowała strona techniczna. Zresztą ten film został wyróżniony za efekty specjalne. To chyba pierwszy raz w historii Gdyni, że taka nagroda została przyznana i bardzo słusznie, bo faktycznie wygląda on jak film za duże pieniądze, film bardzo profesjonalnie zrealizowany i zadbany w każdym detalu, czy to scenografii, czy dźwięku, czy właśnie efektów specjalnych. Także Miasto 44 w opinii jednych wyjechało niesłusznie, tylko z nagrodą aktorską i z nagrodą za efekty specjalne. W opinii innych jak najbardziej zasłużenie.
No wiadomo, natomiast świetnie sobie radzi w polskich kinach. To już jest jeden z największych hitów, można powiedzieć, w ogóle w historii. To już jest 1,5 miliona sprzedanych biletów, więc to jest naprawdę ogromny sukces. Także życzymy Komasie wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że jego kolejny film, na którym już pracuje, będzie może nawet lepszy, ale oby zajęło mu to mniej czasu, bo słyszałam, że pracował nad tym filmem 8 lat, nad Miastem 44 w archiwach.
Ale to widać.
Ale widać to przygotowanie.
Tak, Miasto 44 pewnie już widzieliście, jeżeli nie, to koniecznie zobaczcie. I to nawet nie dlatego, że wszyscy to widzieli, tylko że jest to film warty uwagi. Dobrze, to już przejdziemy do Bogów, do Łukasza Palkowskiego. Oddaję Ci głos.
Dobrze, bo ja ogólnie nie oglądam aż tak dużo polskich filmów, jakby się mogło wydawać. Natomiast ten film skusił mnie metamorfozą Tomasza Kota, od razu to przyznam. Dlatego, że zwyczajnie wydawało mi się, że to jest historia bardzo filmowa. Życie religii, też jego walka z systemem, też jego pierwsza transplantacja udana i w ogóle jego rzeczywiście konfrontacja z władzą ludową. To są rzeczy, o których słyszeliśmy, ale najczęściej już, ponieważ nie żyliśmy w tamtych czasach, kiedy to się odbywało, to już słyszeliśmy albo po śmierci religii, albo już w czasach, kiedy zajmował się polityką. Natomiast ponieważ ta historia jest tak bardzo filmowa i tak w zasadzie wypływa też na fali zainteresowania i serialami medycznymi, i innymi filmami, to jest wszystko, prawda, dzieje się podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten nurt to jest w ogóle jeden z najsłynniejszych i najbardziej popularnych gatunków w ogóle filmowych i serialowych. W Polsce wydawało się, że to jest rzeczywiście taka misja trochę niemożliwa, żeby zrobić z tej historii dobry film, bo wcześniej wiele razy wydawało się, że mamy świetny materiał nawet na film biograficzny, ale niestety coś nie grało. Tutaj w zasadzie jest świetnie dobrana obsada, poza oczywiście Tomaszem Kotem. Bardzo dobre jest to, że w tym filmie nie pojawia się aż tak dużo znanych twarzy. Oczywiście to są znani aktorzy w zasadzie teatralni.
Piotr Głowacki, fantastyczny, nagrodzony...
Pamiętam, jeszcze w Koszalinie chyba.
Cybulskiego.
Tak, dokładnie. I generalnie tutaj naprawdę być może właśnie dzięki temu, że to są aktorzy nie z pierwszych stron jakichś tabloidów, tylko aktorzy, którzy naprawdę bardzo poważnie podchodzą do swojego rzemiosła, do swojej pracy, ten film stał się naprawdę prawdziwym takim w zasadzie i naprawdę blisko rzeczywistości, blisko widza też dzięki temu obrazem. No a oczywiście Metamorfoza jest niesamowita, chociaż Tomasza Kota już znamy od tej strony, od tej strony Metamorfoz, jak grał Richarda Riddle przecież, czy też zresztą to jest generalnie aktor kameleon, który potrafi płynnie przejść z komedii romantycznej przez dramat, przez film biograficzny, przez w ogóle thriller, cokolwiek w zasadzie. Jemu naprawdę jest najwyraźniej zupełnie wszystko jedno. No i tą rolę rzeczywiście gra koncertowo. I co ciekawe, jest to film, który utrzymuje od początku do końca w zasadzie równe tempo i w zasadzie tylko się rozkręca i zawiera w sobie elementy humorystyczne i zawiera dosyć śmiało w zasadzie skompilowaną ścieżkę dźwiękową, do której ja do końca nie jestem przekonana, bo chyba wolałabym, żeby była to oryginalna ścieżka dźwiękowa, ale to też są różne opinie.
Ale mówisz teraz o użyciu piosenek.
O użyciu piosenek, tak, dokładnie. Różnych amerykańskich, które jak dla mnie nie do końca pasowały do treści, generalnie do całego wydźwięku tego filmu. Ale ścieżka dźwiękowa jakby oryginalna jest jak najbardziej tutaj pasuje. Natomiast jak dla mnie rzeczywiście w tym filmie zagrało wszystko. I teraz jeszcze jak słyszę, że Anglicy się tym filmem zachwycają, świetne recenzje w Guardianie, nawet jeśli to tylko trzy paragrafy, to jest rzeczywiście coś, z czego trzeba się cieszyć. No bo polskie kino po idzie rzeczywiście wydaje się być jak najbardziej zauważane. No i to jest coś, na co czekamy.
Tak jak mówiłem, jeżeli Miasto 44 było filmem, który najbardziej dzielił widzów i krytyków, tak Bogowie są filmem, który ich najbardziej zjednał. Po projekcji i zresztą same nagrody o tym wskazują, że krytycy, którzy nagrodzili film Bogowie i widzowie, którzy, jak ostatnie dane pamiętam, było to 800 tysięcy widzów. To jest naprawdę ogromna liczba. To jest film, który właśnie łączy i to łączy w taki sposób bardzo inteligentny, bo problem z polskimi filmami biograficznymi był taki, że one starały się upchnąć dosłownie wszystko, od narodzin do śmierci i w efekcie były przepełnione dłużyznami i zwykłą nudą, która odstraczała i widzów, no i w większości też nawet krytyków. Natomiast Bogowie są filmem, który się koncentruje na najważniejszym okresie z życia religii, czyli okresie, w którym on stara się otworzyć klinikę w Zabrzu. I to jest strzał w dziesiątkę. To jest zawężenie tego życiorysu do w sumie najbardziej produktywnego okresu i pokazanie też go w sposób niesamowicie dynamiczny. To jest film, który się ogląda. To jest od pierwszego kadru. Ma się wrażenie, że tempo jest narzucone fantastycznie. Ono jest utrzymywane przez cały czas. Ten film jest prowadzony z werwą. Jest bardzo dowcipny, o czym już Magda wspomniała. To są świetne żarty. I co dla mnie było najważniejsze, on odróżnia się i od tych amerykańskich seriali, jak tutaj sztandarowy House, i od tych polskich, nie chcę powiedzieć seriali, bo to byłoby zbyt dużo powiedziane, w których lekarze są praktycznie biali jak anioły i nie widać w ogóle krwi u pacjentów. Natomiast tutaj takich scen jest sporo. Mamy wrażenie, że faktycznie na stole operacyjnym są ludzie i wiemy, jak wyglądają od środka. Ta prawda, o której też mówił Łukasz Palkowski, bo on jako reżyser spędził też trochę czasu przy prawdziwych operacjach, ta prawda wychodzi z ekranu i ten film myślę, że się tym broni głównie. I tym, że też potrafił znaleźć tą ścieżkę między serialami amerykańskimi, a między jakąś tam cukierkową konwencją nie chcę powiedzieć znowu seriali, tworów niektórych stacji telewizyjnych. Także jestem pod wrażeniem bogów, tak pod wrażeniem takim czysto komercyjnym. Mm-hmm.
To jest świetny kinofilskim film. Też, bo ten film się po prostu dobrze ogląda.
Tak, i ma też postać w polskim kinie rzadką, człowieka, który nie przejmuje się w ogóle jakimiś trudnościami, bo tak naprawdę religia cały czas tam przed do przodu i to, co niektórzy bogom zarzucali, że tam jest bardzo... bardzo protekcjonalnie potraktowana te realia PRL-u, no to tak naprawdę wynika z tego, jak myśli główny bohater. No bo tak. Jego nie interesuje to, że ktoś podmawia, on po prostu idzie dalej. Mhm. Także to jest...
Tak, mamy filmowego bohatera.
To jest wyjątek. To jest wyjątek. I
myślę, że tak, to jest na pewno film, który myślę, że większość z Was zobaczy albo już widziała, bo rzeczywiście to jest hit ostatnio w kinach. Myślę, że jeszcze długo będzie. To teraz ja przejdę do mojego jednego z ukochanych festiwali. W tym roku odbyła się 5. edycja American Film Festival we Wrocławiu. Byłam tam po raz 5. To jest jedyny festiwal, na którym jestem od początku i co roku naprawdę jest całe mnóstwo filmów, o których można by mówić godzinami. Ja tylko się skupię na chyba 5, ale tak bardzo pokrótce, bo oczywiście wszystkich nie sposób. Ja też widziałam tam bardzo dużo zwróciło moją uwagę. To są i filmy artystyczne, i filmy, które mają potencjał komercyjny, i takie, których nigdy nigdzie nie zobaczymy, i eksperymenty, i horrory, i retrospektywy. Wszystkiego było naprawdę w brud. W tym roku na American Film Festival swoją retrospektywę miał Orson Welles, więc tam były odnowione pięknie, cyfrowo jego najlepsze filmy, a poza tym Nagrodę Indie Star Award dostał Whit Stillman, którego też kilka filmów można było na tym festiwalu zobaczyć. Pokazywano Fargo na nowo, pokazywano serial Fargo, żeby mieć takie porównanie. Oczywiście to było genialnie zobaczyć po raz pierwszy Fargo na dużym ekranie, no bo premiera była w 1994 roku, kiedy moja świadomość nie była jeszcze na tyle rozwinięta, żeby zrozumieć braci Coen. Więc teraz Fargo przy pełnej sali, to było rzeczywiście wydarzenie niesamowite. A poza tym oczywiście to jest to, o co się dopytywałeś wcześniej, czyli filmem otwarcia był film oczywiście Whiplash w reżyserii Damiena Chazelle z Milesem Tellerem i J.K. Simmonsem. To jest film, na który warto czekać, bo zrobił na mnie kolosalne wrażenie, jak chyba żaden film jeszcze w tym roku, ale to dlatego, że po prostu w tym filmie jest w zasadzie wszystko, co jest najlepsze w kinie amerykańskim i nie tylko, bo to jest historia rzeczywiście takiego parcia ciągle do przodu, do celu, mimo wszelkich przeciwności. To jest historia bardzo amerykańska, a jednocześnie w tym nawet sensie, że jest tak amerykańska, jest uniwersalna, dlatego że mamy do czynienia z nastolatkiem, który zostaje wyłowiony przez jednego z nauczycieli w konserwatorium, w którym się uczy właśnie gry na perkusji, wyłowiony jako ten bardziej utalentowany i od tego momentu zaczyna się tak naprawdę nie jego przygoda z muzyką, ale po prostu jego ciągła walka i z tym nauczycielem, i właściwie z innymi ludźmi zespołu, i z sobą samym.
Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę ten cały motyw parcia do przodu został wykorzystany i przejęty z takich filmów jak Whiplash w Bogach Palkowskiego.
No, powiedziałabym, bo w sumie tak, wiesz, tutaj mamy środowisko medyczne, tutaj mamy z kolei muzyków, prawda? Ale generalnie rzeczywiście można tak powiedzieć, bo jest to coś niesamowitego, jak na ile zmysłów działa film Whiplash. To nie jest tylko muzyka, to nie jest tylko warstwa emocjonalna, ale po prostu wszystko pracuje. Pracuje głowa i przypominamy sobie jakieś rzeczy z własnego, na przykład, nie wiem, dzieciństwa, czy z własnej kariery, jeśli nie wiem, czy grasz na jakimś instrumencie, albo grałeś. Ale
niestety.
Ja kiedyś próbowałam na przykład na keyboardzie, co mi nie wyszło, ale generalnie to są takie historie i w tym filmie to wszystko odżywa i to wszystko, mimo że to jest film tak naprawdę o tyranii, to jest film też o tyranii właśnie ciągłego ćwiczenia i doskonalenia się, więc to nie jest, prawda, bułka z masłem i to nie jest film przyjemny do oglądania tak naprawdę, bo on rzeczywiście uderza w takie struny, które sprawiają, że nie czujemy się zbyt komfortowo, ale to jest film mistrzowsko zrealizowany. Naprawdę montaż tam jest genialny, w ogóle nawet pokazywanie różnych sekcji w zespole, w którym gra główny bohater. I też scenariuszowo to jest świetne, nawet jego odzywki, młody chłopak, prawda, a już ma jakieś tak ustalone priorytety i potrafi to bardzo dobrze uzasadnić wszystko, także to jest niesamowita rzecz. Whiplash to jest na pewno jeden z większych odkryć, no wiadomo, jeżeli coś wygrało Sundance, to jednak ma pewien znak jakości i ten film też też no, ogromne wrażenie, naprawdę.
Nie, nie ukrywam, że bardzo, bardzo czekam na Whiplash. Po tym, co o nim czytałem i po fragmentach, które widziałem, no to jest po prostu numer jeden na mojej liście. Nie wiem tylko, czy ten film ma już dystrybucję polską.
Z tego, co wiem, ma być też w styczniu. W ogóle na styczeń czekamy w ogóle niesamowicie, jak na zbawienie. Wszystko będzie w nowym roku.
I to będzie mocne otwarcie.
Poza tym na zupełnie drugim biegunie jest film, który nie wszyscy chyba rozumieją. To jest film Landhole, który jak dla mnie to jest kompletnie inny biegun, ale też zupełnie coś innego niż te zwyczajowe filmy, czy artystyczne, czy bardziej komercyjne, które są pokazywane na American Film Festival. To jest film o dwóch starszych panach, z których jeden zaprasza drugiego na wycieczkę na Islandię. No i właściwie jeden z nich jest gościem, który sobie na tym świecie poczyna bardzo, bardzo dobrze. Dobrze zarabiał całe życie, ale teraz jest już na emeryturze i się zwyczajnie nudzi. Więc generalnie można by stwierdzić, no taki zwykły film o starszych panach. Już widzieliśmy coś takiego z Jackiem Nicholsonem, z Morganem Freemanem. Dużo było takich filmów wcześniej. Ale ten film jest tak zabawny, jest tak niesamowicie pełen optymizmu i naprawdę mnie przepełniał podziw cały czas z tych niesamowitych zdolności życiowych i takiego niesamowitego optymizmu i tej chęci i woli życia wśród tych dwóch panów. Oczywiście wszystko w pięknych krajobrazach Islandii, więc tam po prostu się teoretycznie nie dzieje dużo, ale z drugiej strony i te dialogi, i ten pokład tej świeżej, nowej energii, paradoksalnie, bo to są panowie, prawda, już pod 80 spokojnie, to naprawdę wzbudziło we mnie ogromny podziw i zachwyt wręcz. To jest zresztą film wyreżyserowany przez Aarona Katza i Martę Stevensa. W tym filmie gra dwóch znakomitych panów. Tutaj posłużę się notatkami. Pan Erlyn Nelson, który debiutował w 2010 roku. Zrobił do tej pory 3 filmy, a jest tak genialny. No i oczywiście jest też Paul Inhorn, którego wcześniej widziałam w This is Martin Bonner w tym roku na Off Plus Camera i też wzbudził mój zachwyt, także Landhole to jest film, którego warto szukać. To jest też film zeszłego roku generalnie, więc myślę, że może właśnie już w kinie się nie pojawić, ale jak dla mnie zupełnie inny biegun niż Whiplash, niż film Zamknięcia Foxcatcher, niż wiele innych filmów. Niewiele ludzi go widziało, ale to tym lepiej w sumie. Może wrócimy do niego w drugim obiegu, prawda? Lubię takie rzeczy.
Bardzo chętnie. Ja jeszcze chciałem Magda zapytać o jeden film, o Manglehorn, bo dużo o nim słyszałem i też przez wzgląd na Al Pacino. I powiedz mi, czy ten film widziałaś i jakie zrobił na tobie wrażenie?
Tak. Dlatego, że ja zawsze oglądam wszystko, co jest Davida Gordona Greena. Bardzo lubię tego reżysera.
Prince Avalanche.
Właśnie Prince Avalanche, nie rozmawialiśmy o tym, ale oczywiście, że jest to jeden z lepszych oczywiście jego filmów. Natomiast Manglehorn jest jeszcze lepszy, jeśli można tak powiedzieć. Nie tylko dlatego, że ma Al Pacino. Manglehorn to jest film, właśnie tytułowym bohaterem jest właśnie Al Pacino, który dorabia zamki, zajmuje się kluczami, robi w ogóle dużo różnych rzeczy, ale generalnie to już właściwie nie chciałby pracować.
Aż nie wierzę, że Al Pacino mógł dostać rolę tak zwykłego człowieka.
Gra fantastycznie, bo to jest właśnie zupełnie coś innego niż robił do tej pory, a jednocześnie potrafi się niesamowicie dobrze sprawdzić nawet w tak zwyczajnej roli. Ma na przykład kota, którym się zajmuje, jest samotny, generalnie ma syna, który robi karierę w wielkim świecie finansów, ale sam w zasadzie jest ze sobą i w zasadzie robi powtarzalne czynności cały czas. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że Pacino właśnie wydobywa z tej zwyczajności taki rys właśnie czegoś zupełnie niesamowitego. I czekamy naprawdę, co się zdarzy następnego dnia. Czy znowu będzie otwierał skrzynkę, którą zasiedliły mu pszczoły i czy na przykład tym razem mu czegoś nie zrobią. Rzeczywiście to jest film o takich zwyczajnych ludziach, co zresztą David Gordon Green robi, prawda, bardzo często. I w Prince Avalanche też mamy dwóch zwykłych gości, którzy zajmują się po prostu pracą na maszynach gdzieś zupełnie w Teksasie, bo oczywiście to jest jego stan, on zawsze robi wszystko w Teksasie. Właśnie to jest takie arcydzieło zwyczajności, wiadomo. Takich filmów mieliśmy już w tym roku kilka, na przykład Boyhood. To też jest film, który był bardzo zwyczajny, a jednak poruszył, prawda?
Nie wspomnieliśmy, ale myślę, że pod koniec roku na pewno do niego wrócimy.
Tak, jak będzie podsumowanie, dokładnie. Także Manglehorn ze względu na właśnie tą swoją nostalgię w sumie, to jest taki trochę nostalgiczny film właśnie o tym, o jakimś rozliczeniu z życiem, ale jednocześnie też o takich różnych po prostu sytuacjach, które się nam przydarzają, ale mimo wszystko, mimo tej zwyczajności jest na pewno filmem wyjątkowym. Także ja też czekam na drugi film z Al Pacino, jeszcze będzie Hummingbird pewnie w tym roku, albo w styczniu, jak wszystko. ale na to na pewno czekam. Jeszcze z filmów, które mogłabym na pewno chociaż słowo powiedzieć, to jest The Disappearance of Eleanor Rigby, czyli Zniknięcie Eleanor Rigby. To jest film Neda Bensona z Jessica Chastain, dokładnie. I też z Jamesem McAvoyem, który ma dobrą passę. I to jest film z kolei bardzo, bardzo zmysłowy, bardzo emocjonalny, który tak też porusza wiele takich strun w naszych sercach i umysłach. Generalnie jest dramatem, jest trochę smutny, no ale myślę, że tak nostalgicznie
jest
też
czasem. Jest tajemnica na pewno z tego, co mówisz. Jest jeszcze tajemnica. Jestem bardzo ciekawy, przepraszam, że się tak męczę, ale chciałem i bardzo obejrzeć Whiplash i właśnie Manglehorn, a także film, który zamykał festiwal we Wrocławiu, czyli Foxcatcher.
Aha. Czy... Ale Foxcatcherzy ci nie powiem. To myślę, że będziemy musieli poczekać do listopada, kiedy jest premiera, ale też, czyli Steve Carell zupełnie odmieniony i jego być może rola, jak to już ktoś szeptał w Hollywood, Oscarowa. Zobaczymy, tak samo Channing Tatum, którzy sprawdzają się w niezwykłych.
Steve Carell powinien już dostać co najmniej nominację za Mało Miejsc. To jest, on jest w rolach dramatycznych fantastyczny. Ja nie bardzo go lubię jako komika, chyba że prowadzi skecze, takie one man show. Natomiast w tej roli dramatycznej w Małej Miejsc był rozbrajający. Jestem ciekawy właśnie, czy Foxcatcher też jego rola dorównuje Małej Miejsc. No i myślę, że jestem jeszcze bardziej ciekawy tego, jak sobie poradził Channing Tatum, którego szczerze nie znoszę.
Ale grają Beneta Millera. Bennett Miller raczej się nie myli.
Miller się nie myli, także...
Tak, jego wszystkie filmy do tej pory były...
A wiem, że nawet z Adama Sandlera można zrobić aktora, jak się weźmie za niego dobry reżyser. To co, pozostawimy American Film Festival na następny rok. Myślę, że po tym, co powiedziałaś, no to ja po prostu po warszawskim nie rozpakowuję walizek.
Warto, na pewno warto, bo co roku tam jest, nie jest aż tak dużo, żeby nie można było zobaczyć, ale spokojnie można połowę filmów zobaczyć. I to jest bardzo fajne, bo ma się po prostu przegląd tego wszystkiego, co jest najważniejsze na festiwalu, plus te wszystkie fantastyczne imprezy towarzyszące. To jest coś, po co warto wracać do Wrocławia. No jak najczęściej oczywiście.
To teraz przejdziemy do zwycięzcy festiwalu, który jest na świecie najbardziej rozpoznawany, czyli Festiwal w Cannes. W nasze ekrany zawitał Zimowy Sen, w dystrybucji bardzo ograniczonej, co prawda. Trzeba ten film łapać po kinach i dostosowywać się do godzin, w których jest prezentowany.
Ale no chyba nie porannych. Są też wieczorne seanse.
Są też wieczorne seanse, natomiast to, co... Niestety, to co jest dla tego filmu charakterystyczne i to przez co, dlaczego o nim mówimy i dlaczego właściwie będę o nim mówił, to jest metraż, który charakteryzuje ten film. Właściwie to jest ponad 3 godziny i 19 minut, ale dla mnie jest to plus. Mianowicie dlatego, że to jest... rodzaj kina, do którego trzeba podejść jak do dobrej książki, które stawia pewne wymagania i oczekuje, nawet zaprasza wejścia w dialog. O czym ten film jest? Fabuła jest dość prosta i nie wydaje się, żeby była w stanie udźwignąć taki metraż. Przenosimy się do Kapadocji, w której hotel Otello prowadzi pewien aktor, pewien już były aktor. Człowiek majętny, człowiek dobrze sytuowany, który pisze felietony do lokalnej gazety. Jest takim jakby sumieniem tej małej społeczności, w której żyje, chociaż tak naprawdę jest całkowicie na uboczu. Widzimy tylko, że porusza się do jednego, dwóch bądź góra trzech miejsc oddalonych od hotelu. No i cały film splata się o dialogi między Aidanem, bo tak nazywa się główny bohater, jego żoną i jego siostrą. To są dialogi bardzo rozbudowane. Szczerze mówiąc, dopiero po projekcji dowiedziałem się, że najdłuższe partie monologu dialogu w sumie, bo tak to wygląda w tym filmie, trwają nawet po 40 minut. No jest to spore wyzwanie, natomiast tego się nie czuję. Ty, Magda, widziałaś Zimowy sen na festiwalu Dwa Brzegi. Ja widziałem go teraz w dystrybucji. Nie wiem jak ty, ale mi na przykład tego rodzaju kino bardzo imponuje. I samą próbą otwarcia na pewien dialog, bo jest to film, który mówi o sprawach, muszę powiedzieć, uniwersalnych, chociaż to jest takie słowo
ostatnio...
Ale
niełatwych, prawda? No bo to rzeczywiście trudno jest słuchać w sumie o takich rzeczach tak naprawdę. To znaczy, to jest wszystko bardzo takie blisko życia, o czym rozmawiają główni bohaterowie i mi to tak samo imponuje. Generalnie przez 3,5 godziny naprawdę utrzymać uwagę widza, rozmawiając o takich rzeczach, prawda, zwyczajnych w zasadzie. No tam są, znaczy zwyczajne, ale z jednej strony niezwyczajne, dlatego że tam jest bardzo dużo takich rozmów o jakichś właśnie wyższych wartościach też, prawda?
Tak, tam jest bardzo długa partia też o relacjach dobra i zła. Mhm. W takich relacjach związanych z życiem. Druga część tego filmu, bo tam jest taka, dialogi składają się albo właśnie z tej warstwy filozoficznej, z rozprawy o roli dobra i zła w życiu każdego człowieka, o relacji między warstwami społeczeństwa, a taką i introspekcją głównego bohatera i ocenianiem wzajemnym całej tej trójki. Tej rodziny, która mimo tego, że żyje w jednym hotelu, tak naprawdę żyje całkowicie obok siebie i gdzieś między nimi są jakieś ukryte pretensje, które albo stopniowo wychodzą, albo pozostają.
Nuri Bilge Ceylan to jest zresztą reżyser, który mi imponuje już od jakiegoś czasu, dlatego że on podejmuje się naprawdę niełatwych tematów, a poza tym mimo wszystko przed nim to kinematografia, którą reprezentuje, to jest taka dość, można powiedzieć, niszowa, nie wszędzie rozumiana i ta jego konsekwencja i też to, w jaki sposób światowe kino go odkryło w sumie i przyznaje mu nieustająco ciągle i nowe nagrody, to jest z jednej strony wyraz uznania i dla niego, i dla właśnie tej kinematografii, ale z drugiej strony też wyraz pewnej odwagi, bo jednak rzeczywiście wprowadzić do dystrybucji, najpierw nagrodzić, później właśnie dystrybuować film o takim metrażu i z takimi bohaterami, którzy nie są przecież ani specjalnie piękni, prawda, ani nie reprezentują sobą jakiejś konkretnej klasy, nie pochodzą z Hollywoodu, to nie jest też jakiś mainstream, a mimo wszystko rzeczywiście rozmawiają o sprawach, które dotyczą każdego i czynią to naprawdę te dyskusje tak fascynującymi, że naprawdę nie chce się wychodzić z kina i nie chce się nawet przerywać tej projekcji, przynajmniej dla mnie.
Także... Tak, i tutaj w tym tkwi mistrzostwo Ceylana, w tym, że on jest w stanie, co jest w kinie praktycznie dzisiaj niedostępne, nieosiągalne. On potrafi pokazać się dwójka aktorów, którzy rozmawiają, tak jak mówiłem, przez 40 minut. I ani to nie jest nudne, ani to nie jest statyczne, mimo tego, że te partie dialogowe są rozgrywane w większości w kilku pomieszczeniach. Mhm. To się świetnie ogląda i też Ceylan pokazuje taką uniwersalną, znowu użyję tego słowa, prawdę kina, że wystarczy dwójka aktorów, wystarczą ich twarze, wystarczą słowa i...
Dobry scenariusz.
I dobry scenariusz, oczywiście.
Czego brakuje w sumie na przykład, no widzisz, w polskim kinie. Tam w zasadzie piękne są te, rzeczywiście te jaskinie też okalające miejsce akcji, ale generalnie rzeczywiście bardzo skromnie są użyte te środki, właśnie tak, cała scenografia, prawda, to jest wręcz minimalna tak naprawdę. Wystarczyło jedno rzeczywiście pomieszczenie, a przykuwa uwagę po prostu na tyle czasu, no rzeczywiście pozazdrościć, no rzeczywiście tej szkole, powiedzmy, scenopisarskiej, może dla nas by coś napisał.
Oj tak.
Ceylan.
Tak, to jest film, który warto zobaczyć i film, jakiego praktycznie nie oświadczycie w kinach, bo on stawia, tak jak mówiłem, pewne wymagania, ale poczucie obcowania z nim jest czymś naprawdę wyjątkowym. Także chwytajcie się Zimowego snu i spoglądajcie na godziny, w których te seanse będą się rozgrywały. I ja też się nie wstydzę, i tak wy się nie wstydźcie, że to jest seans długi, także możecie ze sobą zabrać jakieś jedzenie i wodę, żeby...
Na pewno pomoże.
Tak.
A my w takim razie będziemy nadal oglądać filmy, będziemy chodzić na festiwale. Niedługo mamy Pięć Smaków, mamy Sputnika, mamy Cinema Forum, jest naprawdę mnóstwo rzeczy, jest festiwal filmów o tematyce żydowskiej. We wszystkich miastach Polski Kamerimidż się zbliża, także na wszystkich tych wydarzeniach postaramy się być, albo w większości.
Tak, no i żeby to też zrównoważyć, 7 listopada ma premiera nowego filmu Christophera Nolana.
Wiedziałam, że powiesz Interstellar,
na który bardzo czekamy. Także on trochę zrównoważy to te festiwale i takie filmy niszowe.
Żegnamy się, zapraszamy na naszą stronę na Facebooku, na dekompresor.pl, tam możecie śledzić nas i komentować przede wszystkim. Zapraszamy na kolejny odcinek Dekompresora Kino.
I zapraszamy do kina. Obiecujemy, że będziemy się pojawiać już regularnie.